50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu, 60% cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle, wyczerpanie. Tylko 28% jest pewnych, że zostanie w zawodzie. Tak wynika z badania przeprowadzonego wiosną przez badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tylko co piąty nauczyciel deklaruje niski poziom obciążenia. W TOK FM czas na prognozę pogody.
Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
Dzisiaj jeszcze chłodno i miejscami deszczowo, ale jutro już będzie pogodniej i cieplej. Tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu.
Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Renew Europe, ale także oczywiście Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa ze Strasburga, gdzie zaczęliśmy dzisiaj sesję plenarną.
Za nami niepowtarzalne święto amerykańskiego ducha walki. Tak oficjalnie opisywano tę dość żenującą imprezę przed Białym Domem. Był przelot myśliwców, a potem już walki w oktagonie i Donald Trump sprawiał wrażenie, że jest content. To było wydarzenie, panie pośle, sportowe, towarzyskie, polityczne?
No, po trochu wszystkiego. To był show, który za pieniądze podatnika, bo tak to trzeba wprost powiedzieć, przy okazji obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych został urządzony na potrzeby i ku radości prezydenta Trumpa. Prezydent Trump pokazał, że jak chce, to wszystko mu wolno i wszystko może. I może także urządzić absolutnie krwawe walki, bo tak to wczoraj wyglądało, przed Białym Domem, czyli przed miejscem, które kojarzy się z pewną jednak świętością działania demokracji, podziału, rozdziału władzy. No, wczoraj ludzie się bili tak, że zdaje się, że tam jeden z bohaterów stracił prawie oko, krew się lała, kapała. I wydaje się, że ci, którzy tam byli, przede wszystkim prezydent Trump, byli z tego faktu zadowoleni. No, smutne to było, prawdę mówiąc. I mnie jeszcze jedno zdanie, pani redaktor, jakoś kojarzyło się to z cesarzami Rzymu jednak i z wydarzeniami w Koloseum, kiedy cesarz mógł pokazać kciukiem, jaki ma być los zwycięzców i przegranych. I ja miałem wrażenie, oczekiwałem, czy czasem takiego gestu nawet niechcący prezydent Trump wczoraj nie wykona, bo tyle jest różnych nawiązań, podobnie i skojarzeń wiązanych właśnie z tamtymi czasami, które niekoniecznie dobrze się kończyły dla kolejnych cesarzy Rzymu, a były podobnie czasami krwawe i mordercze.
Trump mógłby się niewątpliwie wczuć w taką rolę. Wśród widzów był także Karol Nawrocki. To dobrze?
Uważam, że każda okazja, w której może dojść do spotkania, jeżeli dochodzi rzeczywiście do spotkania, a nie tylko do uściśnięcia ręki, jest dobra i potrzebna, jeżeli chodzi o polityków.
Wiemy, że były dwie rozmowy obu prezydentów. Wiemy, że jedna trwała około minuty i kilkunastu, może 20 sekund, bo ona została zarejestrowana, ale wiemy też, że była druga rozmowa. No i czekamy na więcej informacji na ten temat.
Ja również, pani redaktor, czekam na więcej informacji. Nie słyszałem nic o tym, żeby była jakaś pogłębiona rozmowa, czyli trwająca przynajmniej kilka minut, bo jak się jedzie na urodziny, to rzecz jasna składa się przede wszystkim życzenia, wręcza się prezent, a i sam obdarowany, czy sam jubilat ma wiele spraw tego dnia na głowie. Niekoniecznie rozmowę o tym, ilu żołnierzy amerykańskich powinno stacjonować w Polsce, naszym zdaniem. Ale jeszcze raz powtórzę, Ja nie żartuję, ja nie kpię ze spotkania prezydenta Rzeczypospolitej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Każda okazja jest dobra, żeby próbować coś uzyskać dla naszego bezpieczeństwa i dla naszych interesów.
Karol Nawrocki przed tym wydarzeniem w Białym Domu mówił tak: nie jest prezydent od tego, żeby ocieplać wizerunek premiera, marszałka po pewnych wypowiedziach czy gestach. Relacje, chodziło oczywiście o relacje polsko-amerykańskie, udało mi się naprawić dzięki mądrości narodu polskiego, który wybrał prezydenta widzącego mocny kurs transatlantycki. Czyli Karol Nawrocki no, nie chce, jak rozumiem, łagodzić tych napięć, jakie są ponoć między polskim rządem, Donaldem Tuskiem, Radosławem Sikorskim, a administracją Donalda Trumpa.
No ja mam też ogromny, muszę powiedzieć, problem z tą wypowiedzią pana prezydenta, bo jak się leci do Stanów Zjednoczonych, jest szansa porozmawiać z prezydentem Ameryki o sprawach, które są, powinny być absolutnie ponad podziałem w Polsce. Kwestie naszego bezpieczeństwa, kwestie naszej odporności i umiejętności, możliwości zniechęcania potencjalnego agresora z Rosji, żeby nawet rozmyślał o tym, żeby nam jakąś krzywdę chcieć zrobić. No to jak się jedzie przy tej okazji, to nie po to, żeby wchodzić w dialog z punktu widzenia prezydenta, z opozycją, czyli z drugą stroną sporu politycznego w Polsce. Tak się po prostu nie robi. Odpowiedzialni liderzy świata, jak jadą na przykład do Waszyngtonu, to nie po to, żeby mówić, że w ich kraju macierzystym ktoś im się nie podoba, czy z kimś toczą spór polityczny, tylko załatwiają sprawy swojego kraju. A tutaj no niestety prezydent Nawrocki nie zmarnował okazji, żeby wbić szpilę i to jeszcze wbić szpilę w sprawach, w których niespecjalnie ma rację, tak to powiem dyplomatycznie, bo ja przypomnę tę niedawną sytuację, kiedy dostaliśmy uderzeni, zaskoczeni informacją, że Amerykanie nie chcą zrotować, czyli wysłać kolejnych 4000 żołnierzy do Polski. Ja wtedy nie widziałem ogromnej aktywności pana prezydenta, o której byśmy usłyszeli, że na przykład dzwonił do prezydenta Trumpa, próbował coś wyjaśnić. Natomiast widziałem ogromną aktywność rządu i premiera, i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. No i ta wizyta dwóch wiceministrów obrony narodowej, ministrów Tomczyka i Zalewskiego, która była błyskawiczna i która, ja słyszę z różnych źródeł w Waszyngtonie, bardzo dobrze zrobiła na uspokojenie sytuacji i potem to uspokojenie, o którym usłyszeliśmy, że Amerykanie wcale nie zamierzają zmniejszyć swojej obecności w Polsce. Więc opowiadanie dzisiaj, że rząd nasz koalicyjny, rząd Donalda Tuska ma jakieś fatalne relacje z Ameryką, a prezydent je w jakiś sposób ratuje, no nie jest to prawda. No, po prostu nie jest to prawda.
Rzeczywiście tej aktywności dyplomatycznej Karola Nawrockiego nie było widać, ale w tym słynnym tweecie Donald Trump 21 maja ogłosił, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Przypomnę termin 21 maja. Jest już połowa czerwca i na razie nic nie wiemy więcej o tym, ilu tych żołnierzy ostatecznie miałoby w Polsce się znaleźć.
No niestety nie wiemy. Niestety nic nie wiemy konkretnego. To, co jest konkretne, to jest propozycja polskiego rządu, o której mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz. Wreszcie, można powiedzieć, propozycja konkretna dotycząca utworzenia stałej obecności wojskowej Ameryki w Polsce, a więc nie rotacyjnej. Nie wiem, czy to miałoby się nazywać Fort Trump, czy nie. Wszystko mi jedno, prawdę mówiąc, jak to miałoby się nazywać, ale gdyby po tym zawirowaniu, tak to nazwijmy, miało dojść do tego, że Amerykanie jednak zdecydują się na stałe stworzyć swoją obecność w Polsce, no to można temu tylko przyklasnąć. Ja chciałbym, żeby pan prezydent Nawrocki, który nie marnuje żadnej okazji, żeby rządowi przywalić, tak to powiem, no żeby też docenił te role i te działania, które rząd podejmuje, żeby wzmocnić obecność amerykańską w Polsce.
Karol Nawrocki, bo przed wyjazdem do Białego Domu mówił oczywiście o Fort Trump. Faktycznie Karol Nawrocki, podobnie jak Andrzej Duda, tak to nazywa. Natomiast dorzucał jeszcze wykonalność tych zadań w związku z dramatyczną sytuacją finansów publicznych jest na słabym poziomie. Mam nadzieję, że uda mi się zmobilizować rząd do tego, aby korzystać z ułożenia relacji na najwyższym szczeblu. To znaczy, że sugeruje nam Karol Nawrocki, że Donald Trump by chciał tej stałej obecności wysłania kolejnych żołnierzy, tylko że my nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć stałą bazę i jeszcze większą liczbę żołnierzy.
No nieprawda. Oczywiście, że nieprawda. Są sprawy ważne i ważniejsze i w obliczu zagrożenia, wobec którego stoimy, a stoimy wobec bardzo poważnego zagrożenia rosyjskiego także w Polsce, nie oszczędza się na takich sprawach. I my dajemy temu dowód. Zresztą no, wszyscy to na świecie widzą i doceniają i mówią o tym z uznaniem, że Polska aż tyle wydaje na obronność. Inne kraje europejskie patrzą z lekkim zadziwieniem, niektóre z zaskoczeniem, ale muszą ocenić i docenić ten fakt bardzo, bardzo pozytywnie, no bo mamy taką, a nie inną sytuację. My nie wydajemy tych pieniędzy, bo mamy taką zachciankę, czy coś nam się wydaje, tylko widzimy codziennie, co Rosja robi na Ukrainie, a Rosja nigdy nie powiedziała, że zamierza zatrzymać się na Ukrainie i dlatego musimy się przygotowywać na każdą okoliczność, w tym szczególnie dbać o to, żeby Amerykanie w Polsce i w Europie zostali i byli tu aktywni.
Trwa, panie pośle, szanowni państwo, konferencja prezydenckiego ministra Marcina Przydacza i postaram się państwu teraz zrelacjonować najważniejsze wątki. Jak mówił minister Przydacz, był dwugodzinny bankiet przed wydarzeniami sportowymi. On był potrzebny, bo prezydent Nawrocki miał okazję do wielu rozmów. Relacje osobiste między prezydentami są jak najlepsze. Donald Trump podtrzymał zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem. Polacy mogą czuć się spokojnie, że w razie niepokojów sojusz z Ameryką, sojusz natowski jest obecny. Zawierucha związana z amerykańskimi wojskami w Europie nie dotknie Polski. Stany Zjednoczone widzą też potencjał w dalszej współpracy gospodarczej. Minister powiedział też, że po powrocie ze Stanów prezydent zaprosi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał między innymi na temat amerykańskiej obecności w Polsce. No, to ostatnie to akurat in plus, prawda? Bo to różnie bywa.
No zdecydowanie. Prezydent, który leci do Waszyngtonu, jak się okazuje, po to, żeby skrytykować polski rząd, a następnie jego minister mówi, że jak tylko wróci do Polski, to podzieli się tą wiedzą z wicepremierem.
Opinia Donalda Trumpa na temat polskiego rządu.
No, mam nadzieję, że panowie będą rozmawiali poważnie. Co do premiera Kosiniaka-Kamysza, jestem o tym absolutnie przekonany, bo widzę i doceniam wiele jego działań jako ministra obrony narodowej. Pan prezydent oczekuje, że wzniesie się ponad taki podział polityczny, bo ponad taką ambicję osobistą, żeby zostać liderem polskiej prawicy, bo to czasami wygląda, jakby wszystko było absolutnie temu podporządkowane, także kwestie bezpieczeństwa państwa. A to są moim zdaniem granice, których rzeczywiście przekroczyć nie wolno. Bardzo
ale
jestem ciekaw tego, co pan
prezydent...
Zobaczymy, co pan prezydent rzeczywiście przywiezie ze Stanów Zjednoczonych, bo wiemy, że zawiózł prezent dla prezydenta Trumpa na jego 80. urodziny, ale co przywiezie, jeszcze nie wiemy.
Były to złote spinki do mankietów z onyksem i marmurowa tablica upamiętniająca m.in. Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego.
I ta tablica ma być częścią nowego łuku triumfalnego, który stanie w Waszyngtonie. Na cześć czyją.
Wiadomo,
właśnie.
Czyją.
Wiadomo,
czyją. To teraz jeszcze jedna rzecz. Czy zdaniem pana posła zostanie ostatecznie podpisane porozumienie Iran-Stany Zjednoczone?
To jest bardzo dobre pytanie, nad którym cały świat się głowi. My znamy założenia wstępne porozumienia, ale znamy je z obu stron, i ze strony amerykańskiej, i ze strony Iranu, i obie strony zachowują się tak, jakby chciały odtrąbić sukces tych rozmów. Podobno w piątek, do końca tego tygodnia, mamy poznać szczegóły, czy też te szczegóły zostaną dopięte, zostaną wynegocjowane. Bardzo świat na to liczy i czeka, że strony się dogadają. Ta wojna okazała się trwająca no prawie 4 miesiące, w tym oczywiście razem z zawieszeniem broni, które było przez większość tego czasu, ale jednak istotna część tego czasu to były realne walki, które nie przyniosły takiego efektu, takiego rezultatu, na jaki liczył prezydent Trump, i trochę znalazł się w sytuacji, to mówią to także ludzie, którzy są mu życzliwi i bliscy, której trzeba było tę wojnę zakończyć, żeby wyjść z niej z twarzą, natomiast Stany Zjednoczone nie wychodzą z tej wojny jako zdecydowany zwycięzca i w Iranie, w Teheranie nie dochodzi do żadnej zmiany władzy, którą też przecież i postulowali Amerykanie, administracja Trumpa, i o którą ta wojna miała się toczyć. Więc ja nie wiem, jakie tak naprawdę problemy zostaną rozwiązane w tym porozumieniu pokojowym. Świat chciałby odetchnąć, chcielibyśmy, żeby tankowce szły przez cieśninę Ormus w sposób nieprzerwany, bo od tego na koniec zależy nasza cena paliwa na stacjach benzynowych, nasza cena chleba i tak dalej, i tak dalej. Więc chcielibyśmy spokoju w tamtym regionie świata i też trochę tego, ostatnie zdanie, żeby świat wrócił jednak w sposób najbardziej uważny do tego, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje na tym teatrze wojennym, w tym teatrze wojennym, który jest nam najbliższy, bo ta wojna trwa, a trochę została przyćmiona przez atak amerykański
na Iran.
A pan
ma, panie pośle, taką nadzieję, że po uregulowaniu, jeżeli do niego dojdzie konfliktu z Iranem, to uwaga Trumpa skupi się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej?
Jego uwaga jest skupiona przede wszystkim na nim samym oczywiście i na Stanach Zjednoczonych, co jest akurat oczywiste i naturalne. Dla niego głównym rywalem są Chiny, niezależnie od niedawnego szczytu w Pekinie. I
no,
ja nie jestem pewien,
kolejna rozmowa z prezydentem Zełenskim, będzie spotkanie prawdopodobnie jutro, tak, na szczycie G7 w Szwajcarii.
Ale też była rozmowa z prezydentem Putinem, prezydenta Trumpa. Będzie rzeczywiście spotkanie G7, będzie niedługo szczyt NATO kolejny.
Będą emisariusze Trumpa wysłani do Rosji po raz kolejny.
Otóż to. No, na razie te wysiłki, ja przypomnę, że Trump, kiedy obejmował po raz drugi prezydenturę, to on zapowiadał, że on błyskawicznie zakończy wojnę w Ukrainie. Nic się z tego nie zrealizowało.
Ostatnie zdanie, poproszę.
No więc właśnie, nic się z tego nie zrealizowało i tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, jaki miałby być ten pomysł na zakończenie wojny, inny niż przyznanie Rosji pewnej racji, na co oczywiste, świat demokratyczny godzić się nie powinien.
Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Renew Europe, także Centrum. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję, miłego popołudnia.
Zbigniew Parafianowicz z Wirtualnej Polski, autor książki, o której będziemy rozmawiać, Kłopot z Zełenskim, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja.
Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
Autopromocja.
Reklama.
Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
Skoda. Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał między innymi na temat amerykańskiej obecności w Polsce, przekazał właśnie prezydencki minister Marcin Przydacz. Prezydent na zaproszenie Donalda Trumpa wziął udział w imprezie z okazji 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin amerykańskiego prezydenta. To było show, które za pieniądze podatników zostało urządzone ku radości prezydenta Trumpa. Europa, mówił w wywiadzie politycznym europoseł Michał Kobosko. Polityk skrytykował fakt, że do gali mieszanych sztuk walki i brutalnych starć na ringu doszło przy Białym Domu, który kojarzy się zupełnie inaczej. Ukraina i Mołdawia formalnie rozpoczynają dzisiaj rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Pierwszy z sześciu klastrów negocjacyjnych obejmuje kwestie fundamentalne, takie jak praworządność. Do przełomu w procesie akcesyjnym doszło po wyborczej porażce Viktora Orbana na Węgrzech, który blokował europejskie aspiracje Ukrainy. Wycofanie węgierskiego weta to dobra rzecz, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zauważa jednak, że z każdą dekadą do Unii przystąpić jest trudniej.
Ten dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze. Nam zajęło same techniczne negocjowanie bodajże 7 lat. My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
Ukraina i Mołdawia status kandydatów otrzymały w 2023 roku. Deficyt budżetu państwa po maju wyniósł nieco ponad 108 miliardów złotych, co stanowi prawie 40% kwoty zaplanowanej na cały rok, podało na swoich stronach internetowych Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu po 5 miesiącach wyniosły ponad 233 miliardy złotych, to 36% kwoty zapisanej na rok. Dochody podatkowe nieco ponad 201 miliardów, czyli 36,4% planu. Jan Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Jerzego Lecheczkę i Jakuba Mesika 3-6. 6-3 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisistów rangi ATP na kortach trawiastych w Londynie. Ich kolejni rywale nie są jeszcze znani. Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Dzisiaj jeszcze chłodno, miejscami deszczowo, ale jutro już będzie pogodniej i cieplej. Tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Jutro na termometrach zobaczymy od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Pogoda może nie najlepsza, ale za to na mapie smogowej zielony kolor. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym jest z nami kolejny gość, Zbigniew Parafianowicz, oczywiście Wirtualna Polska, ale dziś przede wszystkim jako autor książki Kłopot z Zełenskim. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Książka ukazała się na rynku 3 czerwca, czyli w szczycie kryzysu wokół nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, bo stało się to 26 maja i dzień później już było bardzo głośno o tej sprawie w Polsce. Na razie kwestia odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego zawisła w przestrzeni tydzień temu, dokładnie 8 czerwca było spotkanie kapituły. Nie wiemy, jaka była opinia tej kapituły. Nie ma decyzji prezydenta. Czekamy. Pan napisał dla Wirtualnej Polski 9 czerwca tak. Otoczenie prezydenta Ukrainy szuka sposobu na wycofanie się z najbardziej kontrowersyjnych decyzji honorowania UPA. Rozpoczęto rozmowę o kompromisie. Mógłby on zakładać, że Ukraina nie prowadzi sakralizacji pod patronatem państwa, morderców ludności polskiej zasilających szeregi UPA czy formacji kolaborujących z nazistowskimi Niemcami. Teraz przenosimy nas do książki. Bo z książki, z wypowiedzi pańskich rozmówców wynika, że tak naprawdę nikt nie był do tej pory skuteczny w realizowaniu polityki historycznej wobec Zełenskiego.
Nie tylko wobec Zełenskiego. Tak naprawdę polityka historyczna jest jedynym obszarem na Ukrainie, który nie podlega ewolucji od czasów późnego Kuczmy tak naprawdę. Nawet w okresie rządów Janukowycza, czyli takiego kleptokraty, który miał największe dezinteresowanie, jeśli chodzi o politykę historyczną, z grubsza te założenia były spójne i takie same. Na przykład dążenie do symetryzmu pomiędzy winami UPA a formacjami polskimi. I to ta konsekwencja, ta jednoznaczność polityki ukraińskiej powoduje, że często się wykładamy jako strona polska na tej relacji. Najbardziej obiecujący czas w polityce wobec Ukrainy w sprawach historycznych to była prezydentura Kwaśniewskiego, kiedy on potrafił wypracować kompromis z Kuczmą i te emocje społeczne po obydwu stronach były łagodzone. I drugi moment, który był bardzo perspektywiczny, to było spotkanie w Wiśle pomiędzy prezydentem Dudą i Zełenskim, czyli taka dżentelmeńska umowa, która mówiła, że nie są promowani czy sakralizowani ludzie bezpośrednio odpowiedzialni za mordy na Polakach, ludobójstwo na Polakach na Wołyniu. Przy czym tę umowę Zełenski złamał. Właśnie między innymi nadając w formacji wojskowej tytuł bohaterów UPA, czyli jak rozumiem wrzucił do tych bohaterów UPA również Kleczkiewskiego, Szuchewycza, tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za mordy na Polakach. Natomiast tamten kompromis w Wiśle, czyli wy odchodzicie od sakralizacji Szuchewycza czy Kłyma Sawura, my nie wnikamy za bardzo w kwestię jakby upamiętnień wobec tej części UPA, która była najmniej antypolska, to wydawało się sensowne. Ten kierunek wydawał się być sensowny. Natomiast ten błąd Załęskiego, to niedotrzymanie tej dżentelmeńskiej umowy, no jednak obciąża Ukrainę tak naprawdę i to jest, no Zełenski przejdzie też do historii jako polityk, który doprowadził do tej eskalacji w relacjach historycznych z Polską.
A kwestia ekshumacji, czyli ta kość niezgody i to, co słyszeliśmy, trwają ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a polskich ofiar rzezi wołyńskiej nie mogą się odbywać. Dwa cytaty z pańskiej książki. Dyplomata Z. No dobra, i mamy te 13 wniosków. To według pana dużo czy mało, bo miejsc do prowadzenia ekshumacji na Ukrainie jest 1000. Do jednej lokalizacji, w której prowadzone są prace ekshumacyjne, potrzebnych jest co najmniej kilkaset osób. Według naszych wyliczeń rocznie jako Polska bylibyśmy w stanie zrealizować 4 stanowiska ekshumacyjne. Słownie 4 byłyby do zrobienia. W dyskusji o historii dużo było patosu i nerwów, gdy jednak sprowadzi się to do liczb i możliwości państwa polskiego, wychodzi to różnie. Dyplomata X. Jeśli obecne tempo się utrzyma, zakończymy ekshumację za 20 lat. Nie wiem, czy do tego czasu będzie istniało państwo ukraińskie.
Tak, no tak to wygląda po stronie polskiej. Te możliwości operacyjne w prowadzeniu ekshumacji, one też są ograniczone. Ja czasami, zresztą to się pojawia w mojej książce, jeden z moich rozmówców mówi, że największy psikus, jaki mógłby Zełenski zrobić w stronie polskiej, to odmrozić tę ekshumację natychmiast.
I powiedzieć wolna droga, tak?
Róbcie, wchodźcie we wszystkie miejsca. Najprawdopodobniej strona polska nie byłaby w stanie obsłużyć tych wszystkich miejsc, bo jest dokładnie tak, jak mówią moi rozmówcy. To jest robota na wiele dekad. Na wiele lat. Natomiast też warto zauważyć to, że co do zasady kwestie ekshumacji, one oczywiście, strona ukraińska umożliwia też w ilościach homeopatycznych w tym momencie i handluje, krótko mówiąc, stanowiskami ekshumacyjnymi. Ale póki co one trwają. I to nie jest oczywiście przełom, ale to jest bardzo ważne, że one nie zostały zablokowane z jakichś powodów drobnicowych, politycznych w relacjach polsko-ukraińskich. Natomiast no oczywiście haniebne jest to, że prezydent Zełenski używa ekshumacji jako przedmiotu targu, bo powiedzmy, że w tej kulturze politycznej, unijnej, europejskiej, po pierwsze, nie dokonuje się sakralizacji ludzi, którzy dokonali ludobójstwa, czy też dowódców politycznych czy wojskowych, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo, a po drugie, nie handluje się ciałami, nie handluje się zmarłymi, nie handluje się ekshumacjami. Zełenski niestety w tym posłowieckim modelu uprawiania dyplomacji wrzuca to do tego pakietu negocjacyjnego, wrzuca to do dyskusji, drażniąc tak naprawdę z polską opinię publiczną przede wszystkim, czy też polskie władze i powodując, że wyjście z tego kryzysu jest utrudnione. Nie można w tak wrażliwych i tak drażliwych kwestii w stosunkach dwustronnych traktować jako przedmiotu targu, jako przedmiotu transakcji pomiędzy dwoma państwami. Tak jak mówiłem, nikt w tej kulturze politycznej europejskiej nie traktuje takich elementów jako przedmiotów handlowania.
Chociaż też taka relacja pojawia się w pańskiej książce, która pokazuje, że jednak jest to trochę traktowane jako przedmiot handlu, bo kiedy już odmrożono ekshumację, to wielkie pretensje do Ukraińców miał Michał Dworczyk, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość tak dawało wszystko, co miało w magazynach wojskowych, to nie było odblokowania ekshumacji, a za Tuska odblokowanie się pojawiło.
Tak, to jest ta relacja i tylko tutaj też trzeba powiedzieć, jakby z czego wynikał ten gniew, czy ta pretensja, żal wyrażony wobec ministra spraw zagranicznych Andrija Sybichy, który uchodzi za taką osobę umiarkowaną w ekipie Zełenskiego. Chodzi o to, że rzeczywiście za rządów Zjednoczonej Prawicy Fundacja Wolność i Demokracja prowadziła prace poszukiwawcze w Późnikach. I to było też traktowane przez Ukraińców jako ustępstwo na rzecz Polaków w kwestii polityki historycznej. To jest fundacja pana Dancewicza, kojarzona z Michałem Dworczykiem, ale ta fundacja nie doczekała się decyzji o odmrożeniu, o pracach ekshumacyjnych. Prowadziła cały czas prace poszukiwawcze. Dopiero w momencie, gdy za ekshumację, za rozmowę o ekshumacjach zaczęło odpowiadać Ministerstwo Kultury pod kierownictwem pani Wróblewskiej i Paweł Kowal, dopiero wtedy Ukraińcy zdecydowali się na gest w postaci ekshumacji, co spotkało się z takim niezrozumieniem. To nie była pretensja Dworczyka o to, że Ukraińcy odblokowali ekshumację.
Tylko było raczej, o termin tego odblokowania.
Tak, takie niezrozumienie, dlaczego nie byliście w stanie zrobić tego dla nas. W momencie, gdy my otworzyliśmy wszystkie te magazyny z ciężkim sprzętem, a tak naprawdę...
I granice,
a wy poczekaliście na zmianę władzy, żeby przypodobać się Tuskowi w kwestii ekshumacji. To nie był absolutnie żal, że Ukraińcy odmrażają te ekshumacje, prawda? Tylko raczej taki zarzut pod kątem, dlaczego tym gracie? Dlaczego próbujecie jakby traktować jako walutę w relacjach z poszczególnymi ekipami? Dlaczego próbujecie tym rozgrywać? No i finalnie, jak rozumiem, takim gestem pod adresem w Zjednoczonej Prawicy było właśnie wskazanie Późników jako tego miejsca, które będzie pierwsze. Tak, żebyśmy mogli pokazać, że jest w tym ciągłość pomiędzy tym, co robiła Zjednoczona Prawica, a tym, co robił rząd Donalda Tuska.
I jeszcze jedna bieżąca sprawa, którą powiążę z treścią książki, bo w przyszłym tygodniu od 25 do 26 czerwca w Gdańsku będzie się odbywać konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. I 12 czerwca Radosław Sikorski w Radiowej Trójce mówił tak: ja uważam, że Polska będzie największym beneficjentem odbudowy z oczywistych względów. Jesteśmy bliscy geograficznie, kulturowo, językowo. Pomostem będą Ukraińcy mieszkający w Polsce. No jak się przeczyta pańską książkę, to nic na to nie wskazuje. Minister w rządzie Donalda Tuska mówi tak: powiedzmy szczerze, Ukraińcy nas nie chcą. I opisuje proces organizowania tej konferencji, że był pomysł, że była wstępna zgoda Ukraińców, a kiedy chcieli dogrywać szczegóły, to nagle Ukraińcy mówią, a może jednak zorganizujemy tę konferencję w Austrii, a może w Paryżu.
Tak, to jest rzeczywiście do ostatniej chwili Ukraińcy trzymali nas w niepewności. To jest, tak jak mówi jeden z moich rozmówców, ciem zapadnie, tym łódrze, czyli im dalej na zachód, tym lepiej, że jakby Ukraińcy tak sugerują właśnie, że w zasadzie my jesteśmy, to co mówi Bartosz Cichocki, był ambasador w Kijowie, że jesteśmy tym flyover country, czyli tym, nad którym się lata, żeby załatwiać interesy w Europie. Tak, w rzeczy samej tak jest. I nawet potwierdzeniem, ja nie wiem skąd się bierze entuzjazm ministra Sikorskiego, a skądinąd bardzo doświadczonego polityka, jeśli chodzi o sprawy wschodnie, bo przecież to jest to jego pomysłem.
Bo może umowa... to jest entuzjazm urzędowy, tak trzeba.
Tak myślę, bo nawet stanowisko wiceministra Tomczyka w sprawie nieprzekazywania migów, które mamy dziś, ono wynika z tego, że Ukraińcy są bardzo niechętni i do przekazywania know-how dotyczącego technologii dronowych, i do wpuszczania zagranicznego biznesu do prywatyzacji. Sprawa jest prosta. Kwestią odbudowy czy też prywatyzacji na Ukrainie, za tą kwestią nawet nie stoi Zełenski, tylko środowiska biznesowe. Środowiska biznesowe, które nie chcą utracić kontroli nad aktywami państwa.
To cytat z ministra Tomczyka, który w Radiu Z mówił tak: umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to sprawa myśliwców zakończy się sukcesem.
Jeśli tak, no to bardzo rozsądne stanowisko. No, tylko, że tutaj też wchodzimy na taką, na taki jakby poziom rozumowania, w którym musimy wziąć pod uwagę to, że Ukraińcy również nie przekazują tych technologii Amerykanom. Amerykanie również mają pretensje do nich o to, że nie ma tego transferu technologii. To samo dotyczy umowy o minerałach ukraińsko-amerykańskiej. Minister Sikorski mówi o tym, że będziemy największym beneficjentem odbudowy. Tymczasem spójrzmy na umowę o minerałach. To jest fikcja już w tym momencie. W sensie nie wiadomo po pierwsze, ile tych minerałów na Ukrainie jest, a po drugie, kto i kiedy miałby dokonywać wydobycia tych minerałów. Także Ukraińcy, oczywiście oni są w stanie zaproponować masę umów, listów intencyjnych, deklaracji, stanowisk wspólnych, natomiast w praktyce doskonale wiedzą, że te zasoby w państwie, które jest pogrążone w wojnie, są ograniczone, że tym zasobem w państwie jest know-how i mają pełną świadomość, że muszą chronić tego tak jak no, po prostu w klejnotów rodowych, prawda? To oni nie zdadzą tego ani za darmo, ani z dobrej i nieprzymuszonej woli.
To jeszcze wracając do tego cytatu z ministra w rządzie Donalda Tuska, Sam Paweł Kowal nie był przekonany, że z niej, czyli konferencji, coś wyniknie. Z sondaży wychodzi, że Polacy nie wierzą w odbudowę i Kowal przestał się wokół tego kręcić. Nie widział korzyści politycznych. Nie oceniam tego, jest politykiem, ma prawo do takiej oceny. Ale też pojawiają się w twojej książce wypowiedzi ministrów, którzy mówią, że i polski biznes jest średnio zainteresowany, żeby inwestować. Oczywiście pewnie chodzi o ubezpieczenie, tak? Takiej inwestycji.
Polskie państwo próbuje budować tą architekturę, która ma zabezpieczyć inwestycje na Ukrainie. Natomiast no, fakty są takie, że jak były przetargi kolejne ogłaszane na autostradę do Łucka, to jest ta autostrada, którą premier Tusk podczas swojej wizyty pierwszej w Kijowie Wojennej powiedział, że Polska będzie ją budowała i będzie również koncesjonariuszem tej autostrady. Natomiast przy kolejnych przetargach polskie firmy do tych przetargów nie stawały. Czyli tutaj już ani Tusk, ani Kowal nie zmuszą przecież tych firm do tego, żeby stanęły do przetargu, bo one mają jakieś powody, dla których nie chcą tego robić. To jest bezpieczeństwo, to jest kwestia korupcji, to jest kwestia tego, że biznes zagraniczny, który jest obecny przy infrastrukturze na Ukrainie, to jest głównie biznes turecki, który jest bardzo bliski w sensie takiej, powiedzmy, kultury uprawiania biznesu. Jest bliski ukraińskiemu, że instytucja bakrzyszu czy korupcyjna nie jest jakby zagadnieniem. Ja jak rozmawiałem z przedstawicielami polskiego biznesu, to wielu mówi wprost, jesteśmy spółką giełdową, nie możemy dawać w łapę. To jest dla nas poza dyskusją. Nie możemy w tym uczestniczyć, za dużo ryzykujemy. I to moim zdaniem jest wystarczający powód, który ogranicza polskich partnerów w takich relacjach.
Zbigniew Parafianowicz z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja.
Oceny, paski na świadectwach, nagrody. Temat odżywa, jak zawsze, przed zakończeniem roku szkolnego. Jak robić to z głową i czy jest jakiś sposób na odejście od wszechobecnej ocenozy? O to zapytam w wywiadówce. Wtorek, 10.40, Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową Ławrę Peczerską.
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
Zaraz część posmarujemy.
Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
Już nie swędzi.
Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce została podtrzymana, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że dziś trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON-u. Przekazał również, że po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Donald Trump pokazał, że jak chce, to wszystko mu wolno, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Michał Kobosko z Centrum. To komentarz odnośnie gali MMA, która odbyła się w Białym Domu z okazji 80. urodzin prezydenta i 250. rocznicy powstania kraju.
Krew się lała, kapała i zdaje się, że ci, którzy tam byli, przede wszystkim prezydent Trump, byli z tego faktu zadowoleni. No, smutne to było.
Na wydarzeniu był prezydent Karol Nawrocki. A samolot prezydenta USA wylądował już w Genewie, skąd Donald Trump udał się do Evian po francuskiej stronie granicy na szczyt G7. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tegoroczny szczyt G7 dotyczyć będzie globalnych wyzwań dla gospodarki, a także konfliktów na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kraty. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem sądu opinie biegłych nie budzą żadnych wątpliwości, że mężczyzna w momencie zbrodni był niepoczytalny, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
Kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna.
Rozczarowania i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. Jeszcze pogoda tu. Dobra wiadomość jest taka, że jutro już będzie pogodniej i cieplej, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki, o której rozmawiamy. Kłopot z Zełenskim. Raz jeszcze dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, jeszcze raz.
No to porozmawiajmy o ukraińskim prezydencie, bo jest w tej książce rozdział Portret. I kiedy człowiek przeczyta ten rozdział, to odnosi wrażenie, że po pierwsze Wołodymyr Zełenski nie daje się lubić. Opinie o nim są dość jednoznacznie negatywne. Oczywiście od razu nasuwa się pytanie, czy można być miłym dla wszystkich w tak trudnej sytuacji, czy taka sytuacja nie wydobywa z człowieka najgorszych cech, czy kiedy się działa w stresie, pod gigantyczną presją, zagrożeniu swojego życia, zdrowia, swoich najbliższych, to czy można być sympatycznym, tak? Po drugie, kolejna moja refleksja, że Wołodymyr Zełenski ma prawdziwych wrogów i już nieprawdziwych przyjaciół. To znaczy takich, którzy pomagają, ale się nie cieszą. I po trzecie, że Wołodymyr Zełenski to jednak fenomen, O czym zresztą pan redaktor pisze w ostatnim akapicie, pozwolę sobie zacytować. Załański jest i był mistrzem przetrwania. Tę sowiecką cechę prezydent rozwinął do rozmiarów politycznego monstrum, cechę każdego człowieka sowieckiego, która pozwalała przeżyć w warunkach gułagu i terroru. Wołodymyr Załański zmienił w technologię polityczną, która pozwoliła trwać również fantomowemu państwu, jakim stała się Ukraina. W gruncie rzeczy to zdolność fenomenalna. No to jak to jest z tym Załańskim?
To jest bardzo pojemna natura, która te ostatnie rozdziały, które dotyczą opisu jego jako osobowości politycznej, wiele cech, które są mu przypisywane, jest ze sobą sprzecznych po prostu. I ja nie uważam, żeby to była jakaś pomyłka w ocenie, która jest wyrażana przez moich rozmówców. On jest po prostu bardzo pojemną naturą, która potrafi to zmieścić. To jest człowiek, który po pierwsze pochodzi z trochę z innego świata niż standardowi politycy ukraińscy. On pochodzi ze świata popkultury, z takiego... też jest człowiekiem, który sam dorobił się swoich pierwszych pieniędzy, nie ukradł ich, tak jak większość polityków ukraińskich.
Zarobił autentycznie
w Moskwie.
Takie świetne określenie Załańskiego, że jest to postać sceniczna.
Tak. I na przykład w Rosji, moim zdaniem, taka kariera nie byłaby możliwa. W sensie Rosja, ten rosyjski świat tak zwany, on gardzi ludźmi świata popkultury. Zresztą myślę, że nawet sam Putin, napadając Ukrainę, nie docenił tej osobowości, tej siły przetrwania Załańskiego. I mamy z jednej strony człowieka, który sam zarabia te pieniądze, nie kradnie ich, ale też pracując na scenie, jest naturą narcystyczną w dużej mierze, z ogromnym ego, wrażliwym na swoim punkcie. Potem w 22 roku zimą zostaje poddany największej próbie. Rosjanie chcą go zabić. On też dociera do ściany w tym myśleniu o sobie jako o polityku i też nabiera cech właśnie takich trochę... cech polityka z PTSD, takim doświadczony tym zagrożeniem życia, który zaczyna wierzyć w swoją nieśmiertelność, w swoją niezniszczalność, w to, że może się każdemu postawić, że może wywindować swoje oczekiwania. To już jest połączenie też tego sowieckiego stylu uprawiania dyplomacji z uwarunkowaniami takimi osobowościowymi, które są właśnie rezultatem polowania na Załańskiego. Czy na faktu, że on porusza się też pomiędzy tymi gorącymi punktami, jak to mówią Ukraińcy, że to jest w rosyjskiej nomenklaturze gorący punkt, w punktach, gdzie się spotyka z żołnierzami, gdzie jest realne zagrożenie, to buduje w nim takie poczucie, które pozwala mu powiedzieć do J.D. Vance'a, ty nie byłeś na Ukrainie, nic nie wiesz o Ukrainie. To jest oczywiście argument, który został poddany również inflacji w relacjach z partnerami, bo nikogo już nie rusza ten zarzut, że nie byłeś na Ukrainie, nie wiesz, co to znaczy ryzyko.
Bo już prawie wszyscy byli.
Tak, poza tym używanie go do tam 80-letniego Kyloga, który oczywiście jest generałem, byłem spadochroniarzem, ale taka próba namówienia go, żeby pojechał na front, no jest po prostu głupia, jest niemądra. Nie można starszego pana narażać na włożenie go gdzieś tam, powiedzmy, pod Konstantynówkę, prawda? No bo może sobie na to pozwolić dziennikarz, korespondent wojenny, ale nie 80-letni były spadochroniarz, którego się próbuje zaciągnąć do tej drużkiwki Konstantynówki, żeby mu pokazać, jak wygląda front. Natomiast Załański ma to poczucie w sobie takiej właśnie niezniszczalności i fałszywe wrażenie, że wolno mu wszystko. On możliwe, że nie dostrzega tego, że Anglosasi, czy Francuzi, czy Niemcy to jest typ kultury politycznej, w której w bardzo miły sposób pokazuje się środkowy palec. Mówiąc w miłe rzeczy, owijając w bawełnę, stosując pewne poprawności polityczne, tak naprawdę mówi się mu, że niestety, ale już mamy cię dość. I wyrazem tego jest choćby weto Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Weto na pomysł, na szczyt w Ankarze NATO, który zakładał, że 0,5% PKB każde państwo NATO będzie przeznaczało na pomoc wojskową Ukrainie. Tego pomysłu nie zablokowali ani Węgrzy, ani Polacy, ani Bułgarzy, ani Rumunii, tylko zablokowały państwa, które nominalnie uchodzą za najważniejszego sojusznika Załańskiego. I to wynika też po pierwsze ze zmęczenia wojną ukraińską na Zachodzie, po drugie też z pewnej frustracji relacją z Załańskim, który był w stanie wyspinować do prasy brytyjskiej tezę, że Starmer nie ma po co przyjeżdżać do Kijowa, jeśli nie przywiezie nowych Storm Shadowów. Zniechęci do transferu technologii, a oczekiwaniu ciągłego zasilania budżetu ukraińskiego pieniędzmi. taki, no, taki jest Zełenski, jest pojemną naturą, która jest w stanie zmieścić w sobie cechy bohatera narodowego, którym jest niewątpliwie dla Ukraińców i niewątpliwie utrzymał państwowość ukraińską i wzmocnił tą armię, która jest największą gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy.
Stał się też pewnego rodzaju legendą, już.
Tak, stał się legendą, ale z drugiej strony też jest, potrafi być małostkowy. Miał szefa administracji Jermaka, który był skorumpowanym złodziejaszkiem i który korzystał z porad wróżki do kształtowania polityki kadrowej. Pewnie jest narcyzem, wierzę w to, że tak jest. Jest wybuchowy. To wszystko się wcale nie wyklucza. To absolutnie nie ma żadnej sprzeczności.
Nikt nie kwestionuje, że jest przywódcą.
Absolutnie. To jest fakt, że potrafił zarządzić państwem, które nie rokowało w lutym 2022, przenosi go do historii. Ja często się powołuje na tą analogię z Wałęsą, który niezależnie od tego, że wykazano bez żadnych złudzeń i wątpliwości, że współpracował z SB, to nie zmienia faktu, że jest bohaterem Polski jako człowiek, który przeprowadził nas od komunizmu do demokracji. Chodzi o to, że Zełenski jako ten bohater wieloznaczny i wieloaspektowy ma też w sobie ten komponent, który nie jest lukrem, który podlega odbrązowieniu. Tak jak w przypadku Boja Żeleńskiego, który właśnie pisał o brązownikach w odniesieniu do naszych poetów romantycznych, których hołubimy i o których myślimy jako o pewnych legendach. To nie jest sprzeczne. Odbrązawianie kogoś, czy pozbawianie go lukru jako postaci politycznej nie jest sprzeczne z historyczną rolą, którą ta postać odgrywa dla swojego państwa, czy nawet po prostu dla Europy.
Zastanawiając się, czy kwestia ukraińska będzie główną osią kampanijnego sporu u nas w Polsce w 2027 roku, zacytuję kilka postaci z pańskiej książki, a te cytaty dotyczą tego, co zrobił z tymi relacjami polsko-ukraińskimi rząd Donalda Tuska. Dyplomata X. Zacznijmy od tego, że Tusk zawsze był i jest, najdelikatniej mówiąc, ukrainosceptyczny. Dla niego politycy w Kijowie to ruscy i złodzieje. Nie różni się w ocenach od Karola Nawrockiego. Minister w kancelarii premiera. Donald Tusk, budując swój start w relacjach z Ukrainą, oparł się na założeniach poprzedników. Utrzymał embargo na zboże. Nie szastał dostawami broni. Nie obiecywał członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. I jeszcze minister Y z kancelarii premiera. W trakcie kampanii wyborczej byliśmy w stanie obiecać Ukraińcom wszystko. Najlepiej powrót do granic z 91 roku albo zamianę rosyjskiego rubla w Rosji na hrywnę. W rzeczywistości zdawaliśmy sobie sprawę, że nasze możliwości są ograniczone. Nikt tego nie powie wprost, ale wchodziliśmy w buty PiSu i może jeszcze doradca Zełenskiego. Po kilku tygodniach sam Tusk zorientował się, że manifestowanie miłości z Ukrainą nie daje mu korzyści sondażowych. Nie miał też pomysłu na wypełnienie ich treścią poza kontynuowaniem tego, co robili Duda i Morawiecki. Chociaż Duda i Morawiecki też pod koniec już zweryfikowali swoje wcześniejsze działania. Duda był bardzo Zełenskim rozczarowany, o czym zresztą w twojej książce też możemy przeczytać.
Tak, no w tej pierwszej części historii relacji polsko-ukraińskich wojennych, czyli w Polsce na wojnie, opisywałem ten moment przed wizytą Zełenskiego w Warszawie wiosną 2023, czyli jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. To był moment, w którym Kaczyński powiedział odwrót. Nie będziemy kazał Rauowi z ekspoze wyrzucać słowa dotyczące traktatu polsko-ukraińskiego, bo widział już, że trend jest, że sprawy idą w innym kierunku, że nie da się już budować tej relacji w oparciu o ten mit współpracy wojennej. Widział, że jest kwestia zboża, usług, integracji z Unią Europejską. Przecież to Sikorski tak naprawdę uskrajnił to stanowisko Morawieckiego, czyli odejście od korytarzy solidarnościowych, bo to Polska promowała, żeby za Morawieckiego, żeby umożliwić dostęp do jednego rynku, do jednolitego rynku Ukrainie, bo jest wojna i ona musi z czegoś zarabiać po prostu w czasie tej wojny, a to Sikorski zamknął te korytarze solidarnościowe, obawiając się tego, że przez fakty dokonane Ukraina w ten sposób wejdzie do Unii Europejskiej.
Dostęp do rynku bez bycia członkiem Unii Europejskiej.
To jest dla Ukrainy bardzo by było korzystne, bo tak, jednolity rynek jest tak naprawdę największą konfiturą, którą można pozyskać z członkostwa w Unii Europejskiej, a tak naprawdę nie byłoby nadbudowy politycznej w postaci na przykład całej architektury walki z korupcją, albo wymogu niezależności i praworządności sądu. sądów. Dla Ukrainy to jest korzystne. Wchodzimy na rynek, handlujemy, działamy, a nie mamy ograniczeń.
Zarabiamy,
a nie mamy ograniczeń, które dotyczą złodziejstwa. Absolutnie to należało ukrócić i to realizował pod koniec swoich rządów, czy w drugiej części rządów premier Morawiecki, a potem kontynuował to Donald Tusk, rozumiejąc, że to jest po prostu dla Polski niekorzystne. Że co do zasady, pozwolenie na wejście Ukrainie, połączenie się Ukrainy z jednolitym rynkiem bez żadnych wymogów politycznych, czy bez zakładania tych szklanych sufitów dla ukraińskiego biznesu i świata politycznego, jest po prostu dla nas pułapką. I to jest treść polityki obydwu tych rządów tak naprawdę, tylko po prostu różne narracje temu towarzyszyły. W PiS-owi pod koniec rządów bardziej takie ofensywne były te narracje wobec Ukrainy, a Tusk przez pewien czas próbował pudrować te relacje, obawiając się, że polskie blokady na integrację Ukrainy z Unią spowodują, że będziemy kozłem ofiarnym w tej dyskusji ukraińskiej o tym, dlaczego się nie udała ta integracja ukraińska z Unią Europejską. I to też do pewnego stopnia jest zrozumiałe, tak? Jakby próba ucieczki od tego, żeby nie być kozłem ofiarnym. Natomiast sam Zełenski w pewnym momencie tak przesterował swoją politykę historyczną, że uniemożliwił nawet udawanie polskiej klasie politycznej i wymusił po prostu utwardzenie tego stanowiska. W zasadzie Koalicja Obywatelska w tym momencie mówi językiem Konfederacji o relacjach z Ukrainą. Także to jest rezultat po prostu decyzji Zełenskiego.
A jak to było z dronami we wrześniu 2025 roku? Bo mam przed sobą kolejne dwa cytaty z pańskiej książki. I trochę to jest tak, że podobna argumentacja pojawia się wśród tych kół, które uznajemy za prorosyjskie. Minister w KPRM-ie. Swoją grę wokół dronów rozpoczęli też Ukraińcy. Zełenski zawyżył liczbę dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Powiedział, że było ich ponad 90. Mógł w zasadzie powiedzieć milion. Liczby nie miały znaczenia. W mojej ocenie Zełenski od początku wojny próbował nas wciągnąć, w jakimś stopniu, w konflikt z Rosją. Minister X w rządzie Tuska. To, że Zełenski próbował wtedy po raz drugi umiędzynarodowić konflikt, było oczywiste. Takie działanie jest logiczne z ich punktu widzenia. To samo robili po przewodowie.
Tak, dokładnie tak jest. I tutaj w zasadzie były prezydent Andrzej Duda przyznał to pod nazwiskiem, że w przewodowie chodziło o międzynarodowienie tego konfliktu i później też ta polityka była kontynuowana. Tak jak mówią moi rozmówcy, to jest logiczne. Tak samo Polska stara się o stałe bazy amerykańskie po to, żeby ewentualne starcie z Rosją było od pierwszego dnia konfliktem NATO z Rosją, a nie konfliktem Polski i dwutygodniowymi rozważaniami NATO, z czym mamy do czynienia. To jest racjonalne. Co więcej, widać pewne kontinuum w tym umiędzynarodowianiu poprzez trasy przelotów dronów ukraińskich do ataków nad Bałtykiem. One są tak skonfigurowane, że są w takiej szarej strefie pomiędzy przestrzenią powietrzną rosyjską a państw bałtyckich. I teraz jak ten dron wleci do bałtyckiej przestrzeni powietrznej, to jest tłumaczenie, że to jest w wyniku zagłuszania rosyjskiego, przy czym nikt tak naprawdę nie przedstawił dowodów na tą tezę. W sensie niewykluczone, że strona ukraińska robi celowo tą szarą strefę, buduje po to, żeby umiędzynarodawiać ten spór o to, gdzie ten dron leci, jaką trasą.
Bo jeżeli wojna się rozleje, to im nie wszystkie więcej, ciosy będą szły w kierunku Ukrainy.
Im więcej graczy, tym lepiej.
Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki Kłopot z Zełenskim, o której rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Olesiewicz, a za chwilę ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.